Podstawowe pytanie, jakie dzisiaj się rodzi, to po co w ogóle dzisiaj jesteśmy w kościele? Czy ta uroczystość to taki rodzaj kościelnego Sylwestra, tylko bez szampana i fajerwerków i wypada jakoś ten nowy rok przywitać, więc dlatego przychodzimy do kościoła na mszę świętą? Czy może dzieje się coś znacznie istotniejszego niż początek roku, choć to też nie jest błaha sprawa? Mianowicie dzisiaj jest ósmy dzień oktawy Bożego Narodzenia, ostatni dzień tej oktawy. Dostaliśmy najpierw 7 dni na świętowanie Bożego Narodzenia. Siódemka, która zawsze jest liczbą symboliczną, która oznacza pełnię. Czy dostaliśmy 7 dni na to, żeby się nauczyć świętować Boże Narodzenie. Ale Kościół daje nam jeszcze jeden dzień, ósmy. To jest pełnia plus jeden. Po to, żebyśmy nauczyli się świętować nie tylko przez 7 dni, nie tylko przez jeden tydzień, ale żebyśmy nauczyli się świętować Boże Narodzenie zawsze i aż na wieki. Kościół nam daje 8 dni oktawy po to, żebyśmy na co dzień doświadczali tej tajemnicy Bożego Narodzenia. I po to dostaliśmy aż 8 dni i po to przez 8 dni liturgia mówiła: dzisiaj rodzi się Zbawiciel, żebyśmy każdego dnia tej tajemnicy doświadczali. I dzisiaj jest ostatni ten dzień, ostatni dzień oktawy, który możemy wykorzystać po to, żeby faktycznie się tego nauczyć, żeby tego doświadczyć. A kto to najlepiej zrozumiał, kto najpełniej doświadczył tej tajemnicy zrodzenia Boga w sobie? Oczywiście tą osobą była Maryja. Dlatego tego ósmego dnia oktawy świętujemy jej uroczystość, uroczystość Bożej Rodzicielki. I tak naprawdę w ciągu całej tej uroczystości będziemy wychwalać Maryję. Będziemy mówić o tym, jaka ona jest piękna, jaką jest wspaniałą i niezwykłą osobą, która powiedziała Panu Bogu tak, kiedy ten do niej przyszedł z zaproszeniem. Będziemy ją wychwalać i opiewać swoimi pieśniami. Po tej mszy świętej, zresztą już Kościół jest do tego przygotowany, będziemy wyśpiewywać jej chwałę w jednym z najpiękniejszych hymnów, jaki zna Kościół, w akatyście, we wschodniej liturgii ku czci Matki Bożej, gdzie w 144 tytułach wyśpiewamy, jaka ona jest wspaniała. Będziemy śpiewać na przykład tak: o wysokości pojęciom ludzkim niedostępne, głębino nawet anielskim okiem niezbadane, cudzie, o którym słów brak jest aniołom, ta, która przekraczasz wiedzę wszystkich mędrców, miłości wszelkiej przewyższająca pragnienia. W tych słowach będziemy wyśpiewywać jej chwałę, jej piękno. Będziemy podziwiać, jaka ona była wspaniała. Ale to nie jest jej zasługa. Matka Boża nie jest taka sama z siebie. Ona taką została uczyniona. To, że ona stała się Bożą Rodzicielką, to nie jest jakaś nagroda za super życie. Że Pan Bóg widział, jak pięknie żyje Maryja, to stwierdził: ją wybiorę. To nie jest nagroda. To On ją taką uczynił. On ją taką przygotował. To był Jego wolny wybór. Niczym nie kierowany. Wolny wybór uczynienia Maryją matką swojego Syna. I potem Bóg ją bardzo skrupulatnie i pieczołowicie przygotowywał do tej roli. On zadziałał swoją łaską tak, aby urodziła się niepokalanie poczęta, a więc bez jakiejkolwiek zmazy grzechu. Oczywiście Maryja była otwarta na tę łaskę. Maryja z tą łaską współpracowała i to jest jej zasługa. Ale skoro Maryja została uczyniona tak niezwykłą i tak piękną kobietą, skoro została uczyniona najświętszą z osób, która kiedykolwiek była na ziemi i będzie, to skoro Maryja jest taka wspaniała, to jaki musi być ten, który ją taką uczynił? Skoro Maryja jest tak cudowna, to jak cudowny musi być Bóg, który ją tak przygotował, który ją taką łaską obdarzył? I Maryja nigdy nie skupia naszej uwagi na sobie. Maryja nigdy nie chce, żebyśmy to na nią patrzyli, ale ona zawsze wskazuje na swojego Syna, a swoją osobą, swoją świętością mówi o tym, jaki jest Bóg. Więc jeżeli chcemy tak naprawdę zrozumieć coś z dzisiejszej uroczystości, jeżeli chcemy doświadczyć tej prawdy narodzin Chrystusa na co dzień w naszym życiu, to musimy zapytać się, jaki jest Bóg. I zresztą o tym mówiło drugie czytanie, gdzie przez Chrystusa możemy mówić do Boga Abba, to znaczy tatusiu, tato. I pytanie, czy faktycznie jesteśmy w takiej relacji z Bogiem, żeby z Nim tak rozmawiać? Zazwyczaj używamy tej wzniosłej formuły Bóg Ojciec, ale mówimy do Niego tatusiu? Masz taką relację z Bogiem, żeby tak do Niego powiedzieć? I żeby faktycznie czuć, że On jest tak bliski, tak czuły i tak delikatny, żeby być dla Ciebie tatusiem? Bo jeżeli będzie tatusiem, to będziemy doświadczać tego, co Maryja doświadczała. Bożych narodzin w sobie. Ona była w takiej bliskiej relacji z Bogiem Ojcem. Ona tak bardzo otworzyła się na Jego miłość, że ona tej miłości doświadczyła w pełni. Ona doświadczyła, że On jest tatą, że On jest dla niej tatusiem. I dlatego się Syn Boży w niej narodził. I jak się to będzie działo? O tym mówiło pierwsze czytanie. Bo ono opowiadało o tym, jak Bóg nam będzie błogosławił. I o tym mówiły te najpiękniejsze słowa błogosławieństwa Aaronowego. Niech Cię Pan błogosławi. To słowo błogosławieństwo z języka hebrajskiego tak naprawdę znaczy obdarzyć mocą. Bóg nam błogosławi, to znaczy daje nam dzisiaj moc do tego, żebyśmy wszystkie sprawy, które mamy w życiu, potrafili jakoś przezwyciężyć, potrafili rozwiązać. Abyśmy mieli moc do uczciwego życia. Abyśmy mieli moc do tego, żebyśmy pracowali, żeby nam starczyło sił. Aby ten rok był taki bardzo twórczy i piękny, jeśli chodzi o naszą pracę, naszą szkołę. Abyśmy mieli moc do budowania cudownych relacji między sobą. Do cudownych relacji w małżeństwie, w narzeczeństwie. Daje nam moc. A jeżeli to słowo błogosławieństwo przełożymy na język grecki albo łaciński, benedicare, to znaczy dobrze mówić. Błogosławić to znaczy dobrze mówić. Bóg nie chce do Ciebie mówić źle. I Bóg nigdy nie mówi do Ciebie słów potępienia, pogardy, odrzucenia. Bóg zawsze do Ciebie mówi dobrze. Zawsze Jego słowa są skierowane do Ciebie z wielką życzliwością i serdecznością. Są to słowa, które Cię mają podnosić, a nigdy nie dołować i potępiać. Niech Cię Pan strzeże. To znaczy trzyma rękę nad Tobą, chroni Cię, tak jak kochający ojciec chroni swoje malutkie dziecko i delikatnie trzyma swoją złożoną dłoń na główce dziecka, aby nic mu się nie stało. Żydzi zakładają jarmułkę, która tak naprawdę nazywa się kippa i ona ma być takim symbolem, znakiem tego, że Bóg Ojciec trzyma swoją dłoń na ich głowie. Mają ciągle pamiętać o tym, że Bóg trzyma ich życie w swoich dłoniach i to życie nigdy mu się nie wymknie. Jeżeli czujesz, że Pan Bóg jakoś nie bardzo twoim życiem kieruje i prowadzi, jeżeli czujesz, że to życie mu się wymyka z rąk, to sobie wtedy o tym przypomnij. Że On Cię strzeże, to znaczy trzyma swoją dłoń na Twojej głowie i możesz czuć się bezpieczny. Niech Pan rozpromieni swoje oblicze nad Tobą. To znaczy, że Bóg się po prostu do Ciebie uśmiecha. Że Bóg rozpromienia swoje oblicze, kiedy tylko Cię widzi. Dokładnie tak, jak kochający ojciec widzi uśmiech swojego malutkiego dziecka, to czy chce, czy nie chce, czy jest zmęczony, to zawsze odpowie uśmiechem, bo kocha. Więc kiedy Bóg Ojciec na Ciebie patrzy, to patrzy na Ciebie jak na to małe dziecko i zawsze na Jego ustach, zawsze na Jego obliczu pojawi się wtedy uśmiech. A jeżeli jeszcze nigdy nie doświadczyłeś tego, że Bóg się do Ciebie uśmiecha, to może dlatego, że sam się nigdy do Niego jeszcze nie uśmiechnąłeś. Że może trzeba czasami tę minę pełną powagi w Kościele, to nasze takie skupienie wewnętrzne rozładować tym prostym uśmiechem i nie bać się uśmiechnąć i przeżyć z radością to, co się dzieje tutaj. Kiedy przystępujemy do Komunii Świętej, uśmiechnij się do Chrystusa, który do Ciebie przychodzi, bo Bóg się do Ciebie uśmiecha. Więc niech na naszych ustach nie braknie pełnego i szerokiego uśmiechu dla Pana Boga, bo Jego oblicze rozpromienia się, kiedy tylko Cię widzi. Niech Cię obdarzy swoją łaską. Dokładnie jest, niech uczyni Ci chesed. Chesed to jest wierność. I chesed to jest taka łaska, którą się czyni. To nie jest jakiś stan uczucia. To nie jest uczucie, które Bóg żywi do człowieka, że jest wobec niego łaskawy, litościwy. Uczynić chesed to konkretnie pokazać swoją miłość. I to miłość, która jest wierna. Jak są dwie osoby w przymierzu i jedna z nich zerwie to przymierze, to teoretycznie druga jest już zwolniona z przestrzegania tych zasad. Ale ona jest wierna. Ona czyni chesed. Czyli ona nadal będzie realizowała swoją stronę przymierza. Taki jest Pan Bóg wobec Ciebie. Jeżeli Ty przez grzech zrywasz swoje warunki przymierza, to On będzie wierny. On Ci uczyni chesed. On nie zrezygnuje z tego, co Ci obieca. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze. Dokładnie tam jest, niech podniesie swoje oblicze ku Tobie. Jeżeli miałeś takie przekonanie i takie przeświadczenie, że w ostatnim roku Pan Bóg o Tobie zapomniał, że jakoś nie widział tego, co się dzieje w Twoim życiu i miałeś takie ciągłe wrażenie, że niewiele Go to w ogóle obchodzi i nie interweniuje wtedy, kiedy trzeba, to wiedz, że dzisiaj Pan zwrócił swoje oblicze ku Tobie. Czyli popatrzył na Twoje życie. Popatrzył na całą Twoją biedę, Twoją słabość, na to, z czym sobie nie radzisz. Na to, w czym potrzebujesz pomocy. Zwrócił swoje oblicze i Ci pomoże. Tylko Mu zaufaj. Nawet jeżeli wydaje Ci się, że On nie patrzy, to dzisiaj nam obiecał, że patrzy i widzi wszystko. Niech Cię obdarzy pokojem. Czyli niech uczyni szalom. Szalom dla Żydów to jest coś dużo więcej niż pokój, tak jak my go rozumiemy. My przez słowo pokój zazwyczaj rozumiemy brak wojny, brak konfliktów. Dla nich szalom to jest taka wewnętrzna integracja, harmonia, radość. Szalom to nie tylko brak wojny, ale to tak naprawdę bycie zintegrowanym, bycie zupełnym. Ktoś, kto został obdarzony pokojem, ktoś, kto otrzymał szalom, to jest osoba, która jest jednoznaczna. To jest osoba, która nie jest rozdarta wewnętrznie, która nie musi zakładać rozmaitych masek, raz być taką, raz taką, w zależności, jaka jest sytuacja. Ktoś, kto nosi w sobie szalom, jest jednoznaczny i jednolity. Jest pełen pokory, radości wewnętrznej. I Pan dzisiaj obiecuje, że da Ci taki szalom, że da Ci taki pokój. Te obietnice zawarte w błogosławieństwie dzisiaj się dzieją. Dzisiaj możemy przyjąć to błogosławieństwo, tak jak przyjęła je Maryja i narodził się w niej Chrystus. Jeżeli chcecie na co dzień doświadczać tej tajemnicy narodzin Chrystusa, to przyjmijcie Boże błogosławieństwo.